Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam do magazynu Tygodnik Polityczny. Komentują dzisiaj profesorowie ze mną w studio, profesor Krzysztof Brzechczyn. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
A łączy się z nami profesor Wiesław Ratajczak. Kłaniam się.
Dobry wieczór, kłaniam się Państwu.
Kwestię krajową chciałem rozpocząć od materiału nadanego przez stację TVN, która pokazuje działania ówczesnego arcybiskupa Krakowa, Karola Wojtyły, później papieża Jana Pawła II, w kilku przypadkach księży, którzy dopuścili się przestępstwa pedofilii. Chciałbym was zapytać o taką sprawę, ponieważ ten materiał jest przygotowywany w takiej trochę ahistorycznej tezie, to znaczy czego Wojtyła nie zrobił, co powinien zrobić, gdyby żył dzisiaj. Można by tak ten scenariusz przedstawić. I czy uważacie, że faktycznie ten materiał jest materiałem, który oskarża Wojtyłę o to, że źle reagował, skutecznie go oskarża o to, że źle reagował w tych kwestiach, i czy faktycznie jest takim materiałem, który zmienia obraz, bo tak to jest często interpretowane w wielu mediach, zmienia obraz Jana Pawła II po ujawnieniu tych faktów. Wiesław Ratajczak.
Na pewno oskarżę, ale czy skutecznie, tu znak zapytania jest jak najbardziej stosowny. To ja mam wrażenie, że ten materiał jest był dość przewidywalny i nie zawiera niczego, co zmieniałoby obraz biografii kardynała Wojtyły czy papieża Jana Pawła II. O tej ahistoryczności spojrzenia redaktorów komercyjnej stacji telewizyjnej wspomniał już pan redaktor. No ja bym zwrócił uwagę na to, że podstawą oskarżenia, w każdym razie bardzo ważnym wątkiem narracji tego filmu, są szczegóły zaczerpnięte z bardzo mało wiarygodnych źródeł, to znaczy z materiały zachowane w Instytucie Pamięci Narodowej, które oczywiście trzeba umieć czytać. Za chwilę pan profesor, który jest znawcą tematu, na pewno zrobi to znacznie kompetentniej ode mnie. To są cenne źródła historyczne, ale w momencie, kiedy jako wiarygodne, niekrytycznie czytane, ale właśnie wiarygodne, wprost, dosłownie przytaczane źródło traktuje się donosy księdza, który był kolaborantem, który donosił na wszystkich możliwych swoich współkapłanów.
Był też członkiem organizacji tak zwanych księży patriotów. To była taka komunistyczna organizacja próbująca zrzeszać księży, by budowali podległy władzom komunistycznym kościół. To jest bardzo istotna informacja.
Tak, to po prostu była kolaboracja, mówiąc najkrócej. Ksiądz Boczek, myślę, że może to nazwisko paść, jest wręcz taką egzemplaryczną postacią. Znaczy kogoś, kto moralnie przekroczył wszelkie granice. Tymczasem jego zeznania, jego enuncjacje są traktowane jako coś, co powinno być traktowane przez opinię publiczną jako wiarygodne po tylu latach. Mówiąc najkrócej, jeśli taki materiał miałby zmienić obraz Jana Pawła II w oczach opinii publicznej, to by świadczyło o tym, że opinia publiczna nie jest odporna na przekazy słabo uargumentowane, zmanipulowane. Wyobrażam sobie, że taki materiał mógłby powstać, że taki film mógłby powstać na przykład z poważnym wkładem historyków, konsultantów. Tutaj oczywiście takiego wkładu zabrakło. Jest mnóstwo błędów warsztatowych, jest mnóstwo uproszczeń w tym filmie. Natomiast on trafia, o czym można się przekonać, jeśli ktoś lubi, ja nie lubię, ale od czasu do czasu dla sprawdzenia, co się tam dzieje. Można zajrzeć do mediów społecznościowych, można poczytać komentarze na Twitterze czy w Facebooku. Wówczas okaże się, że jest zapotrzebowanie na tego typu produkcje.
To jest inny problem, bo to są, myślę, same emocje, a nie racje. Natomiast do tych argumentów dodałbym dwa, które pan profesor wymienił. Dodałbym argument taki, że w tamtej kulturze politycznej nikt z kościoła nie zgłaszał spraw na milicję ówczesną, czy do sądów, dlatego że zaufanie do tych instytucji było po prostu zerowe i byłoby to wręcz nawet tak traktowane jako forma gdzieś kolaboracji. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa jest taka, że przecież z tych materiałów nie wynika, że Karol Wojtyła chwalił, chronił tych przestępców, tylko reagował tak, jak wówczas w tamtym czasie po prostu na to reagowano, chociażby właśnie wysyłką za granicę, prawda? Tak to wtedy działało.
No też bym zauważył, że w przypadku księży, których losy są w filmie wspominane, doszło do aresztowania, doszło do skazania. Przepraszam, to pewnie niestosowny żart, ale jeśli by rzeczywiście kardynał Wojtyła miał takie potężne wpływy i taką władzę w ówczesnym świecie, to zapewne zafundowałby tym oskarżonym odpowiednio sprawnych adwokatów, być może wpływałby w inny sposób na sąd. No, oczywiście z taką sytuacją absolutnie nie mieliśmy do czynienia. A kiedy prześledzimy losy tych księży, którzy zostali
skazani... panie profesorze, dodajmy, to był prawdopodobnie jeden z tych sprawców, który został złapany na gorącym uczynku, zdaje się, prawda? To jest bardzo specyficzna historia, bo normalnie do takich skazań nie dochodziło. Krzysztof Brzechczyn, profesor Brzechczyn jest też historykiem i chciałem zapytać, w jaki sposób podchodzić do tych danych od strony właśnie historycznej, warsztatowej.
No i jest to, powiedzmy, kwestia na tyle skomplikowana, że w metodologii stosuje się dwa pojęcia, wiarygodności źródeł i autentyczności, tak? I teraz te źródła wyprodukowane przez SB są autentyczne w tym sensie, że nikt ich, powiedzmy, później nie produkował, nie wytwarzał. One są też wiarygodne, ale w tym sensie, że ten funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa czy UB, który kontaktował się, rozmawiał z tajnym współpracownikiem czy z jakimiś innymi osobami, to on te plotki, tak, które usłyszał, to on zapisywał, tak?
I też, czyli on tego nie weryfikował, tylko po prostu przyjmował to, co w eterze
tak,
się
wszystkie jakby informacje, które są potrzebne do, które mogą się przydać do rozpracowania danej osoby. I teraz jeżeli, powiedzmy, jego zwierzchnik, tak, kierownictwo departamentu podejmowało decyzję, że właśnie trzeba w tym, a nie w innym kierunku działać, trzeba daną osobę dalej rozpracowywać, to faktycznie wtedy te informacje albo wykorzystywano, albo nie. I teraz Służba Bezpieczeństwa czy UB, oni też odróżniali informację jednoźródłową od informacji wieloźródłowej, tak? I teraz tutaj argumentem na rzecz tego, że to były jednak pewne plotki, tak? To tutaj chodzi tutaj o kardynała Sapiehę, to jest ten fakt, że nic dalej z tą informacją nie zrobiono.
To znaczy, mówi pan profesor teraz już nie o Karolu Wojtyle, ale o tych pomówieniach na kardynała Sapiehę, jakoby by stosował, powiedzmy, wyrafinowane sposoby molestowania.
Kleryków, tak?
Kleryków i księży, bo to byli księża którzy się tam z tym zgłaszali.
Drugi argument, czy drugie źródło, które jest możliwe, tak, do jakiejś weryfikacji, wiadomo, że kardynał Sapieha popierał, tak? Właściwie za jego sprawą mógł działać tygodnik powszechny. No i w tak jakby takim małym środowisku, jak ówcześnie było w Krakowie, no to te plotki, powiedzmy, takie obyczajowe, no to one by były kolportowane, tak? Byłyby jakoś tam upowszechniane. Ale z tego, co wiadomo, no to ani Tygodnik Powszechny, ani Znak, ani inni przedstawiciele katolicyzmu otwartego, no w tej sprawie się nie wypowiadają, tak? A tutaj kardynał Sapieha był powiedzmy, no takim patronem.
Dodam, że można by tą sprawę porównać chociażby ze sprawą Peca, gdzie faktycznie w tym mechanizmie u Peca występował zawsze wieloźródłowe potwierdzanie różnych informacji, o charakterze, nazwijmy to, takim niesprawdzonym na samym początku. Natomiast też o tej metodzie mówił Tomasz Terlikowski, który mówi, że zwykle jest tak, że jak ktoś jest sprawcą takich przestępstw, to on nie kończy na jednym przypadku, tylko z różnych źródeł to wychodzi.
No i tutaj jest pewna taka już karkołomna teza, tak, że ponieważ kardynał Sapieha był autorytetem dla Karola Wojtyły, no i ponieważ Sapieha nie reagował, tak, na przypadki molestowania księży, a co więcej, sam miał tego dokonywać, no to Karol Wojtyła jako biskup krakowski, no, przyjął taką samą taktykę, tak, taką samą strategię. No ale tutaj też trzeba jakby zwrócić uwagę na to, że wtedy w latach 60. i 70. w diecezji krakowskiej było zatrudnionych około 1500 księży i ta książka tegoż holenderskiego dziennikarza omawia 4 przypadki, tak? I tutaj można zastanowić się, no właśnie, czy sformułować precyzyjnie zarzut, czy Karol Wojtyła nie reagował, czy źle reagował, no bo jak się te 4 przypadki oceni, no to jakaś reakcja była, tak? Gdy te informacje dotarły do kurii krakowskiej, no to w 2 przypadkach ci księża byli zawieszeni, no a jeden był, no, wysłany, tak? Mógł wyjechać za granicę, tak? I teraz ten dziennikarz twierdzi, że, no, że tutaj Karol Wojtyła nie poinformował arcybiskupa Koeniga, czy kurii austriacką.
Ale też tego nie wiemy, bo być może nie poinformował tego w oficjalnym liście, natomiast poinformował go być może w...
Nieoficjalnie, tak.
Bo przecież byli zaprzyjaźnieni. Wiesław Ratajczak.
Można powiedzieć, można być pewnym tego, co ktoś powiedział, tak, no bo zostawił źródło, tak, ale nie można stwierdzić,
że to, że nie ma w liście, samą... to nie znaczy, że było niepowiedziane,
tak,
prawda?
Tak, oczywiście. To jest, z taką samą pewnością, że czegoś ktoś nie powiedział, no bo mógł powiedzieć, a to nie zostało potwierdzone czy odzwierciedlone w źródłach. I tutaj jest taka zasada metodologiczna, że powiedzmy stopień stanowczości, tak, z jaką wyraża się pewien sąd, pewne twierdzenie, powinno być proporcjonalne do stopnia jego uzasadnienia. A tutaj, no wiadomo, że jest to...
Czyli ta zasada nie zostaje zachowana w tych wypowiedziach pana profesora.
Tak.
Wiesław Ratajczak, do tego wątku.
No, w zasadzie to, co powiedział pan profesor, stanowi takie wyjaśnienie dla naszych słuchaczy, że ja już niewiele mam do dodania.
No, ja zapytam o te kwestie socjotechniczne, tak, panie profesorze. Jak to się dzieje, że nie ma tak naprawdę w mediach pewnej woli, no właśnie, krytycznego spojrzenia na ten materiał? To znaczy, zgadzam się, wracam do pańskiej wypowiedzi, sprzed wypowiedzi profesora Krzysztofa Brzechczyna, że de facto mamy do czynienia z taką hiperemocjonalnymi komentarzami, powtarzaniem komentarzy, metakomentarzy nad komentarzami, natomiast tak naprawdę nie ma próby zrozumienia intelektualnego, racjonalnego tego, co się stało, i tego materiału. Skąd to się bierze, z pańskim zdaniem?
No, powiedziałbym, że taka jest natura współczesnych mediów. Na szczęście nie wszystkich, bo rozmawiamy w miejscu o zupełnie innym charakterze, ale no, media wykorzystują takie emocje o dużym natężeniu, emocje, które łączą się z jakimiś nagłymi wybuchami gniewu, czy właśnie z jakąś gwałtowną próbą obrony. Powiedziałbym, że na szczęście, jeśli przeczekać tę burzę, albo inaczej przebić się przez nią, to okaże się, że również w mediach można znaleźć całkiem spokojne, rozsądne komentarze. Ja zwróciłbym uwagę chociażby na wywiad, którego Polskiej Agencji Prasowej udzielił kierownik działu Krajowego Rzeczpospolitej, redaktor Tomasz Krzyżak, który od lat się tą problematyką zajmuje i który bardzo precyzyjnie te przypadki opisane w materiale komercyjnej telewizji analizuje, pokazując na realne okoliczności.
Myślę, że tam się pojawia, panie profesorze, taka bardzo ciekawa sugestia redaktora Tomasza Krzyżaka, że przez to, że po Soborze Watykańskim II Kościół z prawa kanonicznego zlikwidował prawo karne, tylko tak naprawdę jedyną karą to jest suspendowanie czy wydalenie ze stanu kapłańskiego, to spowodowało, że no, trochę obciął sobie ręce działania w takich sprawach. To jest ciekawa teza.
No ale to były przemiany cywilizacyjne, dlatego że tutaj tym wykonawcą, tak, wyroku sądu kościelnego, no to były władze świeckie. No, mhm. A jak mamy rozdział kościoła od państwa, no to w tym momencie już tutaj takiej egzekucji, tak, kary sądu kanonicznego nie ma.
No ale to nie tylko więzienie może być, to może być na przykład przecież zawieszenie jakichś przychodów takiego księdza.
No to oni byli suspendowani i tam jeden z nich musiał w zakonie przebywać przez jakiś czas, tak? Także tu jeżeli jest mowa o tej niewystarczającej, powiedzmy, reakcji, no to tu można jakby sformułować taki zarzut po latach, tak, że no, Karol Wojtyła przebaczał im, tak, wierzył, że oni się naprawią, nawrócą, no ale to też trzeba być świadomym tego, że w latach 60. czy 70. ta wiedza
psychologiczna,
tak, o przestępstwach seksualnych, o ofiarach, tak, o tych skutkach tych przestępstw nie była taka jak znana, tak, taka jak obecnie.
Postawmy tutaj kropkę, bo musimy iść do międzynarodowej części naszego ostatnie zdanie.
Tak, ostatnie zdanie. Znaczy, to jest sprawa, ja bym powiedział, jeszcze bardziej skomplikowana, to co profesor Ratajczak mówi. To znaczy, ja bym się nie zgodził z tą tezą, że wystarczy przeczekać, tak? Dlatego, że po pierwsze, no to odjanie, pawlenie kultury polskiej, to jest no, takim pewnym projektem politycznym, który został sformułowany przez posłankę Platformy Obywatelskiej Klaudię Jachirę, bodajże. I tu ja bym powiedział, że no, autorytet Jana Pawła II nie jest dany raz na zawsze. Tak? I Kościół katolicki, środowiska katolickie uznały, że właściwie no, ten autorytet jest
zabetonowany.
Tak, tak wielki, tak olbrzymi, że nikt go nie podważy, a my możemy tak sobie no, spać spokojnie i się nie przyjmować. Tym razem tak nie jest i tu jest problem jakby transmisji no, pewnych wartości kulturowych w młodym pokoleniu. Tak? I tutaj z tego zadania ja bym powiedział, że Kościół katolicki się nie wywiązuje, tak? I to jest właśnie
efekt. Ale to jest chyba zawsze problem, w jaki sposób jakąkolwiek postać historyczną przenieść do nowego pokolenia. O tym będziemy trochę mówić w części trzeciej. Tymczasem zostańcie państwo z nami. Zaczniemy rozmawiać o kwestiach międzynarodowych w naszym programie.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak i moi rozmówcy Wiesław Ratajczak, Krzysztof Brzechczyn, a w drugiej części chciałbym powrócić do kwestii reparacyjnych, powrócić, bo regularnie ten temat dyskutujemy w naszym magazynie. W mijającym tygodniu ambasador Niemiec postawił w wywiadzie do jednego z polskich magazynów taką tezę, że albo czeka nas wspólna europejska przyszłość, albo reparacje w stylu wersalskim. Nie da się mieć obu tych rzeczy naraz. Wydaje mi się, że to jest mocne sformułowanie odnoszące się do pewnego kontekstu historycznego, ale także historiozoficznego. No można by przestawić trochę tą wypowiedź i powiedzieć, że traktat wersalski i tak będzie ze względu na to, jaką politykę wobec państw Europy Środkowej prowadzi dzisiaj Bruksela. Natomiast tym państwem pokrzywdzonym w tym nowym Wersalu byłaby Polska, która by niczego nie dostała, co zresztą ambasador Niemiec podkreśla, że sprawa reparacji jest już zamknięta. Jak odnieść się zatem do tej wizji Europy, którą proponuje pan ambasador Niemiec Krzysztof Brzechczyn?
No to powiedzmy, pan ambasador jest bardzo aktywny na scenie polskiej, scenie politycznej.
I medialnej.
Tak, medialnej. No mi to trochę przypomina XVIII wiek i ambasadora Repnina, tak? Tak więc warto byłoby jakby zwrócić uwagę panu ambasadorowi, że jego zadaniem no to nie jest branie udziału w debacie wewnątrz polskiej, tak? Popieranie jakiejś takiej czy innej strony, czy wybieranie za Polaków, kogo mają wybrać na władzę, ale reprezentowanie państwa niemieckiego, bo to jest no, naprawdę kuriozalne zachowanie. Co do reparacji, no tu jakby problem polega na tym, że jakby są pewne momenty szczególne, tak, gdzie jest pewien czas, że pewne problemy można powiedzmy postawić i jakoś rozwiązać, tak. I jakby umiejętnością polityka czy męża stanu, no to jest jakby umiejętność wychwycenia tego, czy rozpoznania tego stanu. I mi się wydaje, że takim powiedzmy dobrym okresem dla postawienia problemu reparacji, no to był rok 1991, zjednoczenie Niemiec, zgoda, podpisanie traktatu z Niemcami i wtedy Polska mogłaby, gdyby Polska to postawiła wtedy, ten problem, no to mogłoby przynieść jakieś rezultaty, tak? I jakby częściowo tam w latach 90. była taka fundacja Pojednanie, która tam powiedzmy zwracała odszkodowanie.
Płaciła za lekarstwa,
tak,
byłym
więźniom. Tak, byłem więźniom, byłym pracownikom, powiedzmy, którzy byli wywiezieni do Niemiec.
Zwangarbeiter, tak? No tym właśnie tak pracownikom jest przymusowym.
Moja mama przez 5 lat pracowała u Niemki, z tym, że nie wyjechała do Niemiec, pracowała w Polsce, w Kaliszu, tak? No i za ten 5-letni okres dostała odszkodowanie w wysokości 500 zł ówczesnych, tak? Jakby teraz to znaczy, jeżeli chcecie podnieść tą kwestię reparacji, tak? W sposób taki skuteczny, to albo to by trzeba było zrobić jakby w porozumieniu z innymi państwami, które no, były ofiarami II wojny światowej. No to jakie to są państwa? No, tak się składa, że Węgry, Rumunia i Bułgaria to były sojusznikami, tak, III Rzeszy. Czyli tutaj wchodzą kraje byłej Jugosławii, Czechy, no one tak też za bardzo, powiedzmy, nie ucierpiały.
Słowacja, prawda? No, tak, niemieckim. No.
Czyli tutaj Grecja, o.
Czyli tutaj ale w takim kierunku polski rząd idzie właśnie. Tak? Próbuje tą politykę reparacyjną umówić z Grecją. Wiesław Ratajczak, wydaje mi się, że to jest bardzo ważna sprawa, ten konkret, którą wskazał profesor Brzechczyn, bo myślę, że ci, którzy mieli w rodzinach, no ja też miałem w rodzinie osobę, moja babcia była przymusowym robotnikiem wywiezionym jeszcze jako dziecko i dostała, zdaje się, trochę więcej niż 500 zł, ale wątpię, czy to, co dostała, przekraczało średnią krajową, ówczesną polską pensję. Czy nie jest pewnego rodzaju problem, że właśnie krzywdę zwykłych ludzi, krzywdę tych, którzy byli na końcu tego łańcucha represji, najzwyczajniej w świecie w tych rozważaniach się pomija?
No tak, się moglibyśmy zapewne w przypadku swoich bliskich, znajomych podawać mnóstwo tego typu historii i one tworzą sumę ludzkich losów no, niezwykle przejmującą, potężną. Natomiast wracając do pytania pana redaktora i do wątków naszej rozmowy, no myślę, że ta wypowiedź o traktacie wersalskim, ona jest, wypowiedź pana ambasadora jest przedziwna z wielu względów. Znaczy po pierwsze dlatego, że stanowi rodzaj takiego moralnego szantażu. Tak jak gdyby Polska miała swoimi żądaniami doprowadzić do tego, co wydarzyło się po traktacie wersalskim w Europie, czyli do II wojny światowej. No, drugim kontekstem takiego powoływania się na traktat wersalski przez niemieckiego urzędnika, przez reprezentanta niemieckiego państwa jest to, że no, gdzieś jako fundament tego stwierdzenia widziałbym no, taki bardzo groźny mit, który sprowadza się do stwierdzenia, że wina za wybuch II wojny światowej spoczywa na mocarstwach, które doprowadziły do zawarcia niekorzystnego dla Niemiec traktatu wersalskiego i II wojna światowa była tego następstwem. No to są przerażające zupełnie konteksty. Myślę, że no zwłaszcza dyplomata powinien wiedzieć, co oznacza posługiwanie się tego typu argumentami w przestrzeni europejskiej. A nawiązując do tej kwestii poszukiwania sojuszników, tu rzeczywiście Grecja wydaje się najbardziej pokrzywdzonym państwem i najbardziej lekceważonym państwem i powiedzieć można krótko upokarzanym przez dyplomację niemiecką, a straty wojenne Grecji były, no powiedziałbym, w pewnym sensie porównywalne z tymi, których...
Tak, te interesy są zbieżne między Polską a Grecją. Natomiast chciałbym wrócić jednak do pewnego kontekstu, bo to, co jest nowe i ciekawe w wypowiedzi ambasadora Bagera, to właśnie próba połączenia tych kwestii przeszłości z teraźniejszością i przyszłością. Czy nie jest to jednak, panowie na to wskazują, że jest to pewnego rodzaju opcja takiego szantażu moralnego, ale czy nie należy jednak w tym upatrywać pewnego niebezpieczeństwa dla nowej architektury europejskiej polityki z tego tytułu, że przecież nie powinno być tak, że to, co było w przeszłości i co trzeba by teraz sprawiedliwie jakoś rozstrzygnąć, miałoby wpływać na stosunki do końca przyszłe. Krzysztof Brzechczyn, czy to nie jest jakiś nowy etap tej narracji antyreparacyjnej ze strony Niemiec?
No ja, znaczy, ja bym powiedział, że jakby ta pamięć, znaczy II wojna światowa generalnie nie odeszła w przeszłość, tak? Tak się nam, powiedzmy, wydawało po roku 89, że właściwie no już jest koniec historii, wchodzimy do NATO, Unii Europejskiej, no i tam nikt nie będzie się tam jakimiś zamierzchłymi sprawami zajmował. No, tymczasem tak nie jest i jakby w tej takiej narracji historycznej, w polityce historycznej, no, II wojna światowa odgrywa ważną rolę. No i myśmy trochę ten jakby moment przespali, tak? To myśmy się trochę jako naród, jako społeczeństwo tak obudzili, trochę zaskoczeni, już nie powiem z ręką gdzie, jak nastąpiła, powiedzmy, ta aktywność Eriki Steinbach. No to się okazało, że właściwie
chodziło
Niemcy...
Chodziło o Niemiecki Związek Wypędzonych, który się domagał od nas odszkodowań jeszcze,
tak jest.
Prawda?
I się okazało, tak, i się tu okazało, że Niemcy są również ofiarami II wojny światowej, tak? Nie Polska, nie naród, który został przez Niemców podbity, ale właśnie Niemcy. I tutaj, powiedzmy, to się, na to się jeszcze nakłada izraelska polityka historyczna, gdzie się wyróżnia, powiedzmy, sprawców, ofiary, no i obserwatorów. I teraz w takiej skondensowanej narracji, no to te ofiary II wojny światowej no to właściwie są redukowane do ludności żydowskiej. No, sprawcami są anonimowi naziści, no a tymi obserwatorami, którzy tak patrzą, powiedzmy, i tak nie wiedzą, jak się zachować, czasami pomagają ofiarom, czasami pomagają sprawcom, no to są Polacy, tak? Miejsce, gdzie miało miejsce, gdzie dokonał się Holokaust. No i to też...
I to weszło do takiej narracji publicznej wielu państw.
Że się mówi o polskich obozach koncentracyjnych. Czyli tutaj ja bym powiedział, że nawet jeżeli powiedzmy nie uda się uzyskać reparacji, to warto o tym mówić, żeby zmienić ten obraz II wojny światowej w takiej globalnej świadomości. Globalnej świadomości.
Ostatnie pytanie w tej części do profesora Ratajczaka. Czy sądzi pan, że wypowiedź ambasadora Niemiec jednak komplikuje nam w najbliższej przyszłości relacje polsko-niemieckie, zamiast je łagodzić?
To zapewne inna jest rola ambasadora niż ta, którą wypełnia obecny reprezentant Republiki Federalnej w Polsce. Czy komplikuje? Nie sądzę. To znaczy współpraca gospodarcza jest oparta na jasnych zasadach, na powiedziałbym już utrwalonej wymianie między naszymi państwami. Polityka zagraniczna i obronna obu państw ma też już od paru miesięcy, od roku bardzo wyraźnie zaznaczone.
Czyli da się oddzielić te kwestie trudne od historycznych, pańskim zdaniem?
Przepraszam, nie dosłyszałem.
Czy da się zatem odróżnić te kwestie historyczne od tych kwestii twardej polityki, pańskim zdaniem?
To znaczy, pewne kwestie polityczne, one będą i tak swoim duktem podążać. Kwestie historyczne tutaj niewiele zmienią. No, powiedzieć można, że skoro przykład Grecji się tutaj pojawił, no wiemy, że Grecy są na przykład w ogromnym konflikcie historycznym z Turcją, natomiast nie wpływa to na bardzo wysoki poziom wymiany gospodarczej między tymi państwami. No, między Polską a Niemcami też tak jest. Natomiast myślę, że to też jest bardzo, bardzo korzystna w gruncie rzeczy sytuacja, kiedy te pola zgody i pola konfliktu są wyraźnie określone. To po prostu sprawia, że
łatwiej... Zostańcie państwo z nami, tutaj postawmy kropkę. Zostańcie państwo z nami. Trzecia część magazynu Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Krzysztof Brzechczyn, Cezary Kościelniak i Wiesław Ratajczak. A w trzeciej części chciałbym powrócić do polityki historycznej. W tym roku mamy 100. rocznicę urodzin Jerzego Nowosielskiego, patrona roku 2023, słynnego malarza, ale także Sejm ustanowił rok 2023 rokiem Aleksandra Fredry. No, panowie, bo mamy w studio i historyka, na linii mamy literaturoznawcę. To jest wyzwanie chyba mówić, zwracam się do profesora Ratajczaka, o Aleksandrze Fredro do czytelników, słuchaczy, widzów mediów społecznościowych w XXI wieku.
No tak, to oczywiście jest wyzwanie, choć z drugiej strony, spoglądając na sylwetkę hrabiego Aleksandra, na jego dzieło, na jego życie, powiedzieć można, że to postać na tyle atrakcyjna, niejednoznaczna, postać z takim charakterem, że można o nim mówić w sposób atrakcyjny, że on nadal jest też atrakcyjnym dla polskiego teatru, dla polskiego widza, autorem tekstów dramatycznych. Zresztą wystarczy spojrzeć, może właśnie niestety nie często na te tytuły, które znajdują się na afiszach teatrów instytucjonalnych, ale jeśli przypatrzeć się amatorskiemu ruchowi teatralnemu, to wbrew pozorom Aleksander Fredro jest dramaturgiem współczesnym, obecnym także w praktyce szkolnej. No, to jest oczywiście trudne zadanie, ale jak sądzę, wykonalne. Myślę, że rok Fredrowski jest takim dobrym pretekstem, by...
Czyli jest pan profesor optymistą, jeśli chodzi o przybliżanie tej historii. A profesor Krzysztof Brzechczyn, czy uważa pan, że i Nowosielski, no może Nowosielski jest łatwiejszy, bo te jego obrazy są takie chwytliwe dla oka, i Fredro, to są takie postaci, które mogą gdzieś... Pan profesor się uśmiecha, widzę, więc chyba jest bardziej sceptyczny niż profesor Wiesław.
Trochę za późno Sejm podjął tą decyzję, po tą decyzję. Decyzję trzeba było podjąć pół roku wcześniej, przygotować jakieś obchody, przygotować jakieś, powiedzmy, programy, konkursy, nie wiem, dla szkół, dla liceów, może dla uczelni. No na szczęście tu się zgadzam, że Fredro to się samo broni, tak? Bo jego komedie, jego dramaty, no przynajmniej niektóre to i istnieją w świadomości społecznej, ale ja, powiedzmy, no trochę się zajmuję tą polityką taką historyczną Sejmu, tymi różnymi uchwałami, no i czasami właśnie jak się jakiemuś posłowi coś przypomni, no to...
Czyli to jest tak z przypadku, uważa pan, tak? Że to nie jest że dziś planujemy rok 2025 czy 2026?
W tym sensie nie, no bo musi być jakaś okrągła rocznica, tak? To nie jest przypadek, ale za tym, powiedzmy, no nic nie stoi, tak? Czy stoją jakieś pieniądze, czy Sejm ma na przykład w budżecie zaplanowane organizację nie tylko jednej konferencji dla specjalistów, tak? Ale no jakieś fundusze dla popularyzacji tych postaci wśród młodzieży, tak? Już nie mówiąc o promowaniu tych twórczości tych osób za granicą.
Wiesław Ratajczyk, uważa pan, że takie właśnie rocznicowe promowanie twórców, artystów, muzyków, czy to jest skuteczne, czy to jest tylko taka sztuka dla sztuki?
To może być skuteczne. Rocznice... powiedziałbym, ogniskują uwagę, ale no, zgodzę się z panem profesorem, choć zgodzę się niechętnie, bo wolałbym mówić, że jest ten rok Fredrowski przygotowany znakomicie, że są wydarzenia dla różnych adresatów przygotowane. Natomiast niestety o takim scenariuszu wiemy niewiele. No być może będzie to zachęta i dla szkół, i dla samorządów, i dla instytucji kultury, by takie wydarzenia przygotować. Dobrze, że o Fredrze się mówi. On nigdy nie był pisarzem zapomnianym, ale ta rocznicowa okoliczność powinna mu pomóc. Na to bardzo mocno liczę.
Ja tylko dodam, że w naszym Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu, w noszącym też nazwę Akademia Lubrańskiego, będzie wystawa Jerzego Nowosielskiego, więc i w Poznaniu Jerzy Nowosielski będzie miał swój moment. Natomiast także nasze Muzeum Narodowe w Poznaniu ma bardzo bogatą kolekcję zbiorów tego malarza, więc możemy go tam podziwiać. Bardzo wam dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie i moje kanoniczne pytanie a propos popularyzatorstwa. Co polecacie do czytania naszym słuchaczom? Krzysztof Brzechczyn.
No, ja byłem na wystawie interesującej. To była wystawa znaczków Poczty Podziemnej w kolekcji pana Edwina Klesy. I w minionym tygodniu miały miejsce również poznańskie targi książki, tak więc można było tam zobaczyć wiele wydawnictw.
I co tam pan profesor wynalazł?
No ja odbywałem spotkania autorskie, bo akurat wydałem ostatnią
książkę. To proszę się pochwalić naszym słuchaczom, co to za książka.
Umysł solidarnościowy, geneza i ewolucja solidarnościowej myśli społecznej w latach 1989. Książka jest dostępna w internecie, można ją kupić albo internetowo, albo w siedzibie IPN-u w Poznaniu.
Gratulujemy panu profesorowi, a co poleca profesor Ratajczak?
To może kontynuując wątek związany z twórczością Nowosielskiego, o której nie zdążyliśmy porozmawiać, ja gorąco polecam książki profesor Krystyny Czerni, a zwłaszcza jej biografię Nowosielskiego, która ukazała się co prawda kilka lat temu, bo drugie wydanie było w roku 2018, ale jest dostępna na rynku. Zatytułowana jest Nietoperz w świątyni. To świetnie napisana, właśnie nawiązując do wątku naszej pierwszej części naszej rozmowy, właśnie taka źródłowa praca z szacunkiem dla dokumentu, z szacunkiem dla ludzkiego wspomnienia, dla ludzkiej pamięci, a przy tym bardzo dużym talentem literackim napisana i dobrze wprowadzająca, myślę, zwłaszcza o ostatnim rozdziale, w świat obrazów Jerzego Nowosielskiego, zwłaszcza w świat ikony pisanej przez Nowosielskiego. To świetna książka, myślę, że na ten rocznicowy czas, na ten czas urodzin Jerzego Nowosielskiego jak najbardziej przydatna. Nietoperz świątyni, Krystyna Czerni.
Bardzo dziękuję za tą rozmowę, a moimi państwa gośćmi byli dzisiaj profesor Krzysztof Brzechczyn. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Dobranoc państwu.
I profesor Wiesław Ratajczak.
Dziękuję bardzo, kłaniam się. I może jeszcze na koniec takie drobne sprostowanie. Ja nie mówiłem o przeczekaniu ataku na Ojca Świętego. Przeciwnie, należy się angażować. Natomiast przeczekiwałbym takie awantury, nie angażując się w nie, tylko idąc głębiej i planując działania tak, by one nie wyczerpywały emocjonalnie, nie kończyły się na krzyku.
Bardzo
dobrego tygodnia.
Bardzo dziękuję za to wyjaśnienie. Również życzę państwu dobrego tygodnia. Dobranoc państwu. Cezary Kościół.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.